Chyba Państwa nie zaskoczymy, jeśli powiemy, że dzisiaj kolejny SUV, który będziemy testować.
No, ale taki miejski SUV, prawda? Auto dużo większe wydaje się niż takie, które byłoby zbudowane na podwoziu auta kompaktowego, ale tak jest w tym przypadku.
I powiem Ci tak, daleko by mi szukać jakiegoś wspólnego wątku z Peugeotem 3008, a jak wyczytałem, że to jest auto bliźniacze, to teraz jestem zupełnie zaskoczony, bo to chyba są bliźniaki, wobec tego przynajmniej dwujajowe.
Słuchaj, no i to jest, zabrałeś mi troszeczkę ten wątek, ale to jest myślę komplement dla tego samochodu, bo kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Opla Grandlanda, pomyślałem, no, z czym to się je, co to jest za auto, do jakiego nawiązuje? I nie byłem w stanie znaleźć rzeczywiście tego bliźniaka, dopiero kiedy usłyszałem 3008, moja wyobraźnia ruszyła, bo jeździliśmy tym samochodem i zacząłem odnajdywać analogię, ale do tej pory to jest zupełnie inne auto i chyba fajnie, bo ma przyciągać też trochę innych klientów.
No takie jest założenie na pewno, bo jeśli chodzi o francuskie wykończenie, to jest ono zupełnie inne, bardziej estetyczne, zresztą o tym pewnie będziemy mówili, kiedy do środka auta wejdziemy, a tutaj chyba najbardziej interesująca jest linia, bo mnie akurat taka linia bardzo podpowiada. Ja lubię takie przetłoczenia, takie kanciaste kształty i taką dynamiczną sylwetkę i po prostu taki samochód, który rzeczywiście SUV-a przypomina.
Tutaj proszę, żeby Państwo kliknęli albo na radiogdańsk.pl, albo po prostu do wyszukiwarki internetowej i zobaczyli, jak wygląda najnowszy Peugeot 3008, bo poprzedni model 3008 może nie był tak wyrafinowany. Ten nowy, bardzo futurystyczny, bardzo dużo prostokątnych kształtów, zwłaszcza jeśli chodzi o oświetlenie. I to naprawdę fajne auto i kiedy zestawimy Grandlanda z 3008, to wybór wcale nie jest tak oczywisty, bo i jeden i drugi ma coś, co zewnętrznie może się podobać. Dla mnie to auto z tyłu, ten znaczek Opla można by zamienić na znaczek Skody, jeśli chodzi o tylne światła, one takie superbowe.
Wiesz co, ja mam wrażenie, że to jest taka linia, która obowiązuje we wszystkich teraz produkowanych samochodach, bo co tu można nowego wymyśleć? No, jak tu można zaskoczyć? No, w przypadku SUV-a jest dobrze oczywiście to wszystko plastikami obudowane, tak?
I nadkola,
i progi.
Tak, i ma to, co myśmy w RAV-ce widzieli chyba po raz pierwszy, czyli to, że progi są osłaniane od spodu za sprawą przedłużonych w dół drzwi, w związku z tym wysiadając nie dotykamy niczego brudnego spodniami.
W przypadku wielkiego koncernu Volkswagena zabrać klientów Tiguanowi, Seatowi Ateca.
To są CX-5 i tak dalej, i tak dalej.
No właśnie, no to są te kształty, te propozycje i od 95 tysięcy pewnie zaczynając przy tym najprostszym wyposażeniu można byłoby skończyć pewnie na wysokości, na poziomie 1150 tysięcy, pewnie
więcej. I myślę, że rzadko kiedy kończy się na tych 90 kilku, najczęściej 100 kilkanaście, 100 kilkadziesiąt na takie auto wydajemy, no bo jak nie kupić tych systemów, które dbają o nasze bezpieczeństwo czy podgrzewanych siedzeń. Na pewno jest tutaj trochę opcji w naszym na przykład światła mijania realizowane za sprawą dobrych, tradycyjnych, tanich i sprawdzonych żarówek, no ale jednak nie dających takiego doświetlania drogi jak światła ksenonowe czy dzisiaj już LED-owe.
Tylko wyprowadź mnie z błędu, bo ja sobie pomyślałem, że skoro samochód ma się sprawdzać w terenie, to powinien mieć napęd na cztery koła.
A widzisz, a Crossland, wróć, a Grandland, mimo tego X-a w tytule, z tego co kojarzę, napędzany tylko naprzód. Opel mówi, robiliśmy sondaże, pytaliśmy klientów i niewielki odsetek w ogóle deklaruje, że próbowałby się w teren zapuszczać, więc po co w ogóle to zamieszanie?
To słowo wróć Crossland to jest taki znak czasu, bo Crossland znakomicie się sprzedaje i teraz pytanie, czy ktoś, kto przychodzi po Crosslanda powie nie, troszeczkę większy potrzebuje samochód, biorę Grandlanda.
Słuchaj, no te auta po prostu są ładniejsze i zgrabniejsze, no jak jeśli dobrze pamiętam, Crossland to taka Meriva w nowszej odsłonie, no to Tomek, to jest kompletnie insza inszość i znacznie powabniejsze auto. No i trzeba przyznać, że taki pierwszy kontakt tego mariażu oplowsko-peżotowskiego, tak, z grupą PSA całkiem pozytywnie wygląda. Wprawdzie tutaj mamy silnik diesla czterocylindrowy, ale podstawowym benzynowym jest 130-konny, ale jednak trzycylindrowy silnik 1.2. Bardzo chętnie posłuchałbym, jak on sobie radzi z takim nielekkim przecież autem. No, ale powiem Ci, że ta francuska finezja i komfort wraz z niemiecką jakością i takimi sztywnymi zasadami może naprawdę całkiem dobrze się sprawdzać. Francuz czy Niemiec? Oto jest pytanie.
Dla mnie zdecydowanie Niemiec, bo tutaj widzę większą surowość w wykonaniu. I jeśli chodzi o Francuza, to ta finezja i ta elegancja jest bardziej namacalna i bardziej widoczna. Ale to, że nazywam to surowością i pewną prostotą, nie znaczy, że samochód nie jest ładny. Naprawdę Opel Grandland nie ma się czego w środku wstydzić.
No, wiesz, kształt zegarów typowo oplowski. Taki podwójny okular znamy doskonale, ale już ten wlot powietrza w kształcie takiego przekoszonego rombu.
Przerywam ci, bo jedziesz po prostu po największych dziurach, jakie mogłeś tutaj chyba wybrać. Ale świetnie pracuje.
Tak, nie, rzeczywiście bardzo dobrze. Boję się tego krawężnika tylko. Przejedziemy?
Oczywiście, że przejedziemy. No w końcu jesteśmy SUV-em. Ale panie Sebastianie, trochę gazu trzeba dodać.
Kazałeś być ostrożny. Wiesz, ja mam jednak przyzwyczajenie z auta kompaktowego i z takiego krawężnika pod dziwnym kątem bym jednak nie próbował zjechać w trosce o zawieszenie. Tutaj tego problemu nie było. Wracając do nawiewów, takie przekoszone rąby, typowo peugeotowskie.
Ale ja tutaj chciałbym skupić się na tym wszystkim, co samochód oferuje dodatkowo, bo tu jest asystentów, o których wspominałeś, zabezpieczających jazdę, towarzyszących w bezpiecznej jeździe, jest mnóstwo. Martwe pole, asystent pasa ruchu. Ciekawe, czy można zahamować przed przeszkodą. Na pewno jest ten system, który oczywiście pozwoli na skontaktowanie.
Policja, systemy wykrywania, proszę bardzo.
No właśnie, proszę.
Martwego pola, alarm sennego kierowcy, informacje o ograniczeniach prędkości. Czyli tu akurat nie ma tego systemu, który wyhamuje przed przeszkodą, chociaż głowy bym nie dał, być może jest schowany w innej zakładce.
Ale co ważne, to jest oczywiście kolejny z modeli Opla, który pozwala na skontaktowanie się z centralą, podpytanie, gdzie jechać, a w sytuacji takiej drastycznej oczywiście to jest sygnał wysyłany do centrali, że coś jest nie tak, że doszło do wypadku.
Myślałem, że powiesz, że w sytuacji drastycznej żona może zalogować się do portalu i zobaczyć po pozycji GPS, gdzie jest mąż w samochodzie, bo to też jest możliwe.
Ja nie poszedłem w ogóle w tym kierunku, Sebastian, nie rozumiem.
Każdy inaczej definiuje sytuacje drastyczne. To oczywiście żart. Bardzo przyjemne auto. Myślę, że ono fajnie się sprawdzi w trasie, zwłaszcza z tym dieslem. Niskie obroty, wysoka prędkość, fajna kultura, dobre wyciszenie. Brakuje mi podgrzewania siedzeń, ale to na pewno do kupienia. Niewiele widać w tej tylnej szybie, ale do tego zwykliśmy już się przyzwyczaić. Jest kamera cofania, są czujniki, niewielka szybka, ale fajna pozycja za kierownicą. No i znowu kolejne auto, które przyciąga po prostu uwagę pieszych, kierowców, bo tego auta zbyt wiele jeszcze na ulicach nie widać.
Ja wracam do siedzeń, bo wspomniałeś, że problemem jest to, że nie ma podgrzewanych foteli, ale tutaj jest taka wysuwana z fotela na przodzie część siedziska, która zdecydowanie je wydłuża. No i w przypadku pasażera, jeśli jedziemy w daleką trasę, zwiększa absolutnie komfort podróżowania. No, takich bajerów w SUV-ach jest sporo. Tych skrytek, tych takich tutaj schowków, takich trzymaczków do różnych buteleczek i tak dalej, kubeczków z kawą jest sporo.
Trzymaczków mówisz? No być może, ale pamiętaj, że już Insignia sprzed lat uzyskała taki atest Instytutu Wygodnych Pleców, to się mniej więcej jakoś tak nazywa, świadczący o tym, że te fotele są niemalże ortopedyczne i to samo dzieje się w przypadku Grandlanda. Powiem ci tak, może poniekąd konkludując, można by się obawiać, że pierwszy owoc współpracy dwóch różnych firm może być trochę nijaki. Taki na siłę, trochę ty to.
A Nikosland był pierwszy?
No tak, ale wiesz, no to jednak są pierwsze lata współpracy. Ten charakter się jeszcze powinien wykuwać. Ale mam wrażenie, że to auto ma tożsamość i całkiem fajnie jest się w nim znaleźć. I to takie auto środka, ale z wyrazem.
No to ja się z tobą zgodzę, bo nic nie mogę na nie powiedzieć. Uważam, że ten mariaż francusko-niemiecki będzie zbierał naprawdę obfity, pozytywny plon.
Krzysztof Paszkiewicz, serwis Haller Manager salonu Gdynia.
My jesteśmy po jeździe króciutkiej, treściwej. Ja przyznam, że jak wszedłem na halę targów motoryzacyjnych 3DM i zobaczyłem Grandlanda, to powiedziałem, o, ładny samochód. Jest tak, że pozytywnie wszyscy reagują. Mówią, to będzie samochód, który będzie przyciągał klientów SUV-ów.
No widzimy na razie taki odzew klientów, że rzeczywiście samochód się podoba i że tak powiem coraz więcej osób przychodzących do nas do salonu mówi o tym, że w końcu mamy taki samochód, czyli trochę większy, bo poprzednik, czyli Opel Antara, no, od 2 lat już nie był produkowany. więc mieliśmy taką pustkę w swoim portfolio samochodów. No na szczęście w tym roku dwie premiery, czyli właśnie Grenlanda i Crosslanda, czyli uzupełniliśmy swoją tutaj flotę samochodów właśnie o te dwie pozycje, powoduje, że rzeczywiście już mamy ten komplet, na który czekaliśmy. No i rzeczywiście Grenland tutaj pokrywamy w nim duże nadzieje, tak? Że rzeczywiście to będzie samochód, który będzie takim przodownikiem wśród naszych większych SUV-ów.
Niewątpliwie jest w nim odrobina tej francuskiej finezji. Myślę, że tego należałoby się spodziewać. A gdzie pan widzi największe przejawy tejże właśnie?
No tutaj trzeba powiedzieć o głównie elektryce samochodu, czyli tutaj mam na myśli dużo rozwiązań właśnie, które widzimy w samochodach francuskich. No chociażby taka rzecz, jak w każdej wersji standardowo posiadamy hamulec postojowy elektryczny. On działa na zasadzie automatycznego zapięcia tego hamulca w momencie wyłączenia silnika samochodu chociażby, tak? Składane elektrycznie lusterka przy wyłączeniu silnika to też jest coś, co do tej pory jakby nie funkcjonowało u nas standardowo. Pojawiło się właśnie z tymi samochodami już z grupy PSA produkowanymi wspólnie, tak?
Jest troszeczkę ładniejszy, mam wrażenie, w środku. Może nie jest tak elegancki i finezyjny jak Francuz, ale to jest też taka niemiecka elegancja. Bardzo skromna, schludna, ale jednak już na poziomie.
Tak, oczywiście jest to mieszanka i powiedzmy tej takiej niemieckiej solidności, czyli bardziej takiego klasycyzmu plus trochę ekstrawagancji francuskiej. I to rzeczywiście widać właśnie w tym samochodzie.
Tomek nawiązał do klientów SUV-ów, którzy mogliby przychodzić po to auto, a ja mam jednak wrażenie, że to są rodziny na przykład, które szukają auta kompaktowego kombi i potem myślą, a może dorzucić 20-30 tysięcy i mieć coś już wyższego, bardziej perspektywicznego. To nie jest raczej ten rodzaj klientów, którzy awansują wzwyż?
Tak, tak. No tutaj zgadzam się z tą kwestią. Jakby to jest samochód, który jest kierowany do szerszej oczywiście grupy odbiorców niż na przykład Opel Mokka. I tutaj sobie jakby też zdajemy z tego sprawę, że będzie możliwość oferowania tego samochodu również takim właśnie rodzinom, tak? 4-5-osobowym, bo chociażby pojemność bagażnika tego samochodu powoduje, że rzeczywiście można go w ten sposób traktować.
Tylko A, mało silników, B, napęd tylko na przód.
Silniki urosną, także tutaj proszę się o to nie martwić. Na dzisiaj, czyli na dzień premiery samochodu mamy takie, a nie inne jednostki dostępne, ale już w przyszłym roku gdzieś tam chodzą słuchy, że pewnie się pojawi też jednostka z napędem na 4. Mocniejszy diesel też jest tutaj przewidziany. A przyszłościowo też pójdziemy w kierunku samochodów hybrydowych, więc podejrzewam, że to będzie też kolejny krok.
Bo co, jeśli chodzi o samochody z napędem na 4 koła, to jest tylko taki wymysł, bo okazuje się, że muszą być w gamie, bo wypada, żeby SUV miał napęd na 4 koła, a klientów nie za wielu?
I tak, i nie. To znaczy, biorąc pod uwagę, że mamy na przykład teraz w ofercie również 4x4 w Opel Mokka, a Grenland też będzie to miał, natomiast jakby sprzedaż pokazuje jedno, że zainteresowanie samochodami 4x4 jest, ale finalnie jak dochodzi do sprzedaży samochodu, i tak około 90% to są samochody z napędem na przód. Dlaczego? Dlatego, że pewnie klienci, którzy kupują te samochody, raz moda, dwa raczej nastawiają się na cykl miejskiej jazdy. Oczywiście są i tacy, którzy mieszkają poza miastem i dla nich jest właśnie skierowana oferta samochodu 4x4, ale też nie zawsze wybierana, więc tutaj trudno to jakby jednoznacznie określić.
No właśnie, bo ekonomia też do tego się dochodzi, bo oczywiście tak. Auto jest droższe i pewnie więcej pali.
Dokładnie, no więc waga samochodu oczywiście się zwiększy dzięki temu, ale no coś za coś, tutaj nie ma kompromisu jakiegoś.
To ostatnie krótkie pytanie, cennik rozpoczyna się od 94 tysięcy złotych, ale tak realnie to 120?
To zależy wszystko, co kto potrzebuje, bo jeżeli spojrzymy na wersję za 94 tysiące w podstawie, wersję Enjoy, która już zaoferuje naprawdę dużo w swojej startowej wersji, mam tu na myśli chociażby układ kamery przedniej, która rozpoznaje znaki drogowe, a więc i ostrzega kierowcę o takich mankamentach, których czasami nie dostrzegamy, światła do jazdy dziennej LED-owe w każdej wersji, dużo układów wspomagania kierowcy już od podstawowej wersji, to może się okazać, że rzeczywiście no, ten samochód będzie miał odbiorcę w każdej wersji swojego. I uważam, że nie jest to tak źle, jeżeli chodzi o cenę samochodu. Ale oczywiście, tak jak pan wspomniał, no, te 120 tysięcy to już taka rozbudowana wersja, która zaoferuje i dużo systemów dodatkowych bezpieczeństwa, reflektory AFL do jazdy, tutaj mam na myśli coś, co zastępuje obecnie Big Xenony i szturmem wkracza do akcji. I to sobie też zdajemy sprawę, ale to trzeba tak przyjąć. No, tego typu samochody mniej więcej w takich wariantach się kształtują.